10 września w Markowej, w województwie podkarpackim, dojdzie do beatyfikacji całej rodziny Ulmów wraz z ich nienarodzonym dzieckiem. To właśnie tam w Markowej Ulmowie żyli i w 1944 roku zostali zamordowani przez Niemców za ukrywanie Żydów. A przede mną książka, najnowsza książka wydawnictwa Fronda, Poza strachem, jak Polacy ratowali Żydów. A naszym gościem w RMF24 jest autorka tej książki, pani Barbara Stanisławczyk. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Pisarka, reportażystka, publicystka, autorka wielu książek, doktor nauk społecznych. Proszę pani, pani powróciła do tej tematyki. To nie jest pierwszy raz, kiedy pani zajmuje się pomocą Polaków dla Żydów. Dlaczego ten powrót? Skąd taka decyzja?
Ja tak naprawdę nigdy nie porzuciłam tego tematu od momentu, kiedy się nim zajęłam. To jest jakieś 20 kilka lat temu, ponieważ to jest temat niewyczerpany tak naprawdę. I teraz z perspektywy 20 kilku lat, kiedy książka jest wznowiona, ja ze smutkiem konstatuję, że ona tak naprawdę nie ma konkurencji. Ja nie chcę powiedzieć, że ona jest tak dobra, że nie ma konkurencji. Ja chcę tylko powiedzieć tyle, że nie powstały inne książki, albo przynajmniej bardzo niewiele, lub w ogóle może jedna, dwie na ten temat. I to jest smutne, ponieważ skala pomocy niesionej Żydom w czasie wojny ze strony Polaków Polski była ogromna. Ona jest niedoceniona, ona jest nieodnaleziona, nieopisana i tak naprawdę nie wiemy, jak wielka to skala była.
Dlaczego tak jest? No, nasi słuchacze mogą się poczuć zaskoczeni taką informacją, że właściwie no, niewiele jest tych książek na tak rozległy temat.
To jest zadziwiające. Wydaje mi się, że głównym powodem jest to są zaniedbania ze strony instytucji powołanych do tego, jak i władz polskich, które zaniedbały tak zwaną politykę historyczną w tej dziedzinie szczególnie. Natomiast gdy chodzi o reportażystów, o pisarzy, o badaczy naukowych, wydaje mi się, że ten temat jest niedoceniany i autorzy, którzy go poruszają, narażają się na różne przykrości, kiedy dochodzą do prawdy lub próbują dojść do prawdy, a ta prawda jest skomplikowana. Obraz wojny nie był czarno-biały, tak jak i obraz powojenny również. I kiedy chcemy opisywać prawdziwe życie, niepomnikowe życie tych ludzi, zarówno tych, którzy ratowali, jak i tych, którzy byli ratowani, musimy pokazać całe spektrum i psychologiczne, i całe spektrum tragedii, która się wtedy rozgrywała w czasie wojny. I to są rzeczy bardzo bolesne. To są rzeczy też, po opisaniu których nie za bardzo autor może liczyć na uznanie czy na jakieś nagrody i tak dalej. Więc może to zniechęca wielu ludzi. Dlaczego zniechęca instytucje? Myślę, że właśnie dlatego, że temat jest zaniedbywany ze strony instytucji i państw.
A jak pani docierała do tej prawdy, no, wielowarstwowej? Pani stworzyła taki kalejdoskop postaci. Jak pani dotarła do tych osób?
Ja starałam się pokazać właśnie, gdy chodzi o bohaterów, pokazać spektrum społeczne, czyli pokazać ziemiaństwo, pokazać inteligencję, wieś polską, ludzi bogatych i biednych. Mam na myśli tych, którzy ratowali. I to było pierwsze kryterium, którym się kierowałam, żeby nie pokazać obrazu jednostronnego, tylko właśnie to szerokie spektrum. W dalszej, już takiej głębszej perspektywie, rozmawiając z tymi ludźmi, no to tak jak każdy człowiek, którego interesuje temat, którym się zajmuje, po prostu dociekanie prawdy. To jest, bym powiedziała, schlebianie logice. Kiedy widzimy jakąś białą plamę w obrazie szkicowanym przez naszych rozmówców, to staramy się ją wypełnić pytaniami, dodatkowymi pytaniami, czy czasami tak zwanymi krzyżowymi pytaniami, doczytać historię. I to jest ten wysiłek, który autor musi włożyć, żeby dociec prawdy.
No właśnie, bo pani wzbogaca swój materiał reportażystki, wzbogaca także informacjami, cytatami z innych dzieł, innych prac. To są takie często kontrapunkty, prawda, do tych wypowiedzi, które pani cytuje, przytacza.
Tak, one mi się wydawały niezbędne, ponieważ dają perspektywę, w jakiej taką, bym powiedziała, szerszą perspektywę, często naukową perspektywę, w której ja umieszczam również swoich bohaterów i historie, które opisują. W ten sposób pokazują również, że historie przeze mnie opisane nie są jednostkowe. Są one egzemplifikacją pewnego szerszego zjawiska, które miało miejsce w czasie II wojny światowej.
Za chwilę skupimy się może na poszczególnych postaciach, wybranych postaciach. Chciałbym jeszcze na wstępie, żebyśmy się pokusili o taki generalny obraz środowiska osób pomagających Żydom i samych Żydów, którzy tej pomocy doznali. Czy można tutaj jakoś generalizować, stworzyć jakiś wspólny mianownik?
Jeśli mówimy o generalizacji, to jest pewne kryterium, bym powiedziała, czy warunek, czy motywacja, która kierowała i motywowała ludźmi, którzy pomagali, narażając siebie i swoich bliskich na utratę życia, na bardzo często takie, bym powiedziała, tragiczny koniec, jakim było na przykład spalenie żywcem całych rodzin. Tą generalizacją, tym wspólnym mianownikiem wydaje mi się moralność chrześcijańska. Na każdym kroku, w każdym przypadku dotykałam właśnie tego momentu, że ludzie kierowali się dobrem bliźniego pojętym w sposób chrześcijański. To był po prostu bliźni, któremu nie można było nie pomóc. I to było wspólne zarówno dla ludzi bardzo wierzących, tych, którzy praktykowali, którzy o Bogu mówili dużo, jak i tych, którzy o Bogu... Ale jednak ta moralność zarówno ludzi usytuowanych po lewej i po prawej stronie sceny politycznej, również wtedy, w czasie wojny i przed wojną, ona jednak była oparta na, umocowana w moralności chrześcijańskiej mocno.
A czy chrześcijaństwo z drugiej strony nie było jakąś barierą?
Nie w czasie wojny. Barierą na tyle, na ile te religie się różniły. To już jest taki temat, który wymaga bardzo głębokiego wejścia, ale te religie się różniły. Rzeczywiście z religii wynikały przeszkody w komunikowaniu się, w postrzeganiu wzajemnym jednej grupy religijnej i drugiej, ale te przeszkody ginęły w czasie wojny. Na przykład księża, o których przed wojną mówiono, że byli antysemitami, no to już może za taki ciężki zarzut, za duże określenie, jednak takie zarzuty się pojawiały, na przykład pod adresem księdza Godlewskiego czy księdza Trzeciaka. Otóż ci księża w czasie wojny byli tymi, którzy poszli niejako na pierwszy front pomocy. Właśnie oni pomagali.
Świadczyli czynem, a nie słowem.
Świadczyli czynem. I ich stosunek do bliźniego, niezależnie czy to był Żyd, czy to był Polak, to był stosunek do tego, który wymagał w danej chwili pomocy. I wtedy nic się nie liczyło, tylko udzielenie tej pomocy. Czyli znikało to kryterium religijne, nie miało wtedy kompletnie znaczenia. Miało o tyle, o ile pomagało się bliźnim. Czyli ta moralność chrześcijańska brała górę nad wszystkimi innymi podziałami.
A Żydzi, którzy zostali uratowani, którzy ocaleli dzięki pomocy Polakom, czy tutaj można znaleźć jakiś wspólny mianownik? Czy były jakieś większe szanse dla pewnych osób, a mniejsze dla innych?
Ale oczywiście. Ci, którzy byli zasymilowani, których tak zwany dobry wygląd, którym pomagał ten tak zwany dobry wygląd, którzy potrafili mówić po polsku, często bez akcentu, wiele osób mówiło bez akcentu, więc tym osobom było o wiele łatwiej. Łatwiej ich było ukryć. Oni zwykle byli ludźmi również bogatszymi, bo kryterium finansowe miało ogromne znaczenie. Nie z powodu chciwości Polaków, tylko z powodu tego, że trzeba było się po prostu utrzymać. Żydzi byli utrzymywani często czy przechowywani przez polskie bardzo biedne rodziny, a nawet te bogatsze w czasie wojny traciły swój majątek i następowała pauperyzacja. W związku z czym problem utrzymania siebie, swojej rodziny i jeszcze przetrzymywanych, przechowywanych, ukrywanych Żydów był wielkim problemem. Był to problem codzienności i wszystkie inne bariery jakby stanowiły, były mniejszą przeszkodę niż ta właśnie, która polegała na tym, co jeść po prostu.
Chciałem, żebyśmy teraz przeszli do takich szczegółowych opisów, bo to jest taki ogólny obraz sytuacji, ale wartość pani książki, moim zdaniem, to jest kwestia właśnie takich szczegółów, które mówią o wiele więcej niż takie teorie. Jeżeli pani wspomniała o dobrym wyglądzie, tak zwanym dobrym wyglądzie, można się było ukryć, prawda, poza gettem, prawda, to mamy taki konkret, to ja może zacytuję fragment. Modne były wtedy narciarki, takie czapeczki z małym daszkiem, ale im było w nich niedobrze, bo jakoś dziwnie podkreślały nos. Więc mówiono, cyklistówki tak, kapelusze tak, ale narciarek w żadnym razie. Korygowano też ich zachowanie, nawet chód, żeby się poruszali bez żydowskiego akcentu. To są niesamowite opisy, prawda? Co to znaczy żydowski akcent w chodzie?
To mówią o tym sami Żydzi. Mówiła na przykład pani Cecylia Rothschild o tak zwanym chodzie kaukaskim. To już jest cytat z niej dokładnie. No jest pewne, były, doskonale wiemy o tym, że były pewne cechy, które odróżniały Żydów od nieżydów, które odróżniają inne grupy od na przykład Europejczyków i tak dalej. W czasie wojny te detale miały ogromne znaczenie, ponieważ były na przykład takim ważnym argumentem w potyczkach ze szmalcownikami, ponieważ również łatwiej było poruszać się, przeprowadzać chociażby Żydów w taki czy inny sposób. No, to były, bym powiedziała, sprawy życiowe wtedy, więc na ten szczegół zwracano, kiedy można było, to zwracano bardzo dużą uwagę. Historia, której pan dotyka w tej chwili, którą pan przytacza, to jest historia państwa Grabowskich, tak. Henryka i Ireny Grabowskich, którzy przechowywali przyszłych bojowników w getcie warszawskim.
Mordechaja Anielewicza, między innymi przywódców getta, powstania w getcie.
Tak, i ich wygląd miał o tyle znaczenie, że oni nie siedzieli przecież całą wojnę w Nyży gdzieś ukryci i czekając na koniec wojny. Oni byli działaczami, oni przechodzili, oni zdobywali broń, oni tę broń ukrywali wspólnie z państwem Grabowskimi gdzieś w Łąkach na Czerniakowie albo nawet pod ich łóżkiem, na którym spała będąca wtedy w ciąży pani Irena. W związku z czym dla nich ta cyklistówka, czy ten kapelusz, rzeczywiście miały te elementy znaczenia.
Ale właśnie, to są takie elementy, które potrafiły maskować, prawda? Właśnie te rodzaj nakryć głowy, ale też farbowane włosy, prawda? Ale były też sprawy bardzo delikatne. Pani porusza te sprawy. Między innymi operacje chirurgiczne. Dokonywano na dzieciach operacji chirurgicznych, prawda? Na chłopcach.
Tak się wydawało w początku wojny, że to znaczy od 1942 roku, czyli już nie tak od początku takiego, bym powiedziała, prześladowania Żydów, kiedy rozpoczęła się dosłowna akcja eksterminacyjna ludności żydowskiej. I wtedy Żydzi wpadli na pomysł, żeby operacyjnie usuwać
ślady obrzezania, tak.
Ślady obrzezania, tak. Niemniej jednak po krótkim dosyć czasie Niemcy zorientowali się, że to jest właśnie tylko maskowanie tego, że obrzezania nie ma.
Dlatego, w książce można znaleźć takie szczegóły anatomiczne, o których teraz może nie będziemy mówili.
Chciałabym tych szczegółów anatomicznych w tej chwili dotykać, ale ten szczegół miał znaczenie. Ale szczegół miał znaczenie nie tylko w wyglądzie. Szczegół miał znaczenie w pokazywaniu tych historii i relacji międzyludzkich, bo to szczegół miał znaczenie. To było dla mnie również opisujące i autorki, badacza, takie bym powiedziała zaskakujące, jak bardzo szczegół, który miał miejsce w czasie wojny, wpłynął później na relacje między Polakami a Żydami, czyli między ukrywanymi a ukrywającymi. Dotyczyło to ich wdzięczności, i wspomnień, i nastawienia do Polski i Polaków, jak też do historii do tamtych czasów. Więc powiedzenie, że diabeł w szczególe w tym przypadku ma ogromne znaczenie i rzeczywiście tak było.
No właśnie, na przykład jeżeli jeszcze mówimy o tych szczegółach anatomii, to nie chodzi tylko o wygląd, ale także na przykład strach ukrywających się w oczach, prawda?
To
jest coś, co od razu było pewnym świadectwem, takim, na którym trudno zapanować.
Oczy, spojrzenie, za tym idzie również cała tak zwany body language, to takie nie polskie określenie, ale adekwatne mowa ciała, tak, która zdradzała, nawet jeżeli wygląd był dobry, to jeśli przechowywany czy przechodzący ulicą, ale jednak inkognito Żyd, miał poczucie, bym powiedziała, takiej pseudowiny w stosunku do hitlerowców, takiej pseudowiny, która polegała na tym, że jest tym pod człowiekiem, aby niektórzy uwierzyli w to, a niektórym kierował tylko lęk o życie. W każdym razie na ich twarzach malowało się coś, co ich zdradzało, że są Żydami. Niektórzy tego nie mieli, odważnie patrzyli w oczy i ich było trudniej zdemaskować. Również dla szmalcowników byli trudniejszymi obiektami, bo po prostu dzielnie, odważnie odparowywali ciosy. Czasem to było tylko słowo, a czasem coś więcej. W każdym razie tutaj spryt, odwaga, pewność siebie w czasie wojny grały ogromną rolę w przypadku Żydów. Nie tylko oczywiście, ale w przypadku Żydów to miało ogromne znaczenie. Patrzenie prosto w oczy z taką pewnością siebie człowieka, który nie musi się ukrywać po prostu.
Tak, skoro mówimy o ukrywaniu się, to też niesamowite konkrety dotyczące miejsc schronienia, tych kryjówek. Jest ich tam bez liku, prawda? Od kryjówek miejskich po te, które były też na wsiach. To niezwykłe opisy.
Wyobraźnia ludzi wtedy była rzeczywiście bardzo bogata, jak też takie bym powiedziała, wyprowadzanie w pole Niemców. To były wyrafinowane bardzo metody. Na przykład państwo grabowscy zbudowali jeden ze sposobów ukrywania czy chwilowego przechowywania przyszłych bojowników w getcie warszawskim. Polegał na tym, że wybudowano bunkier obok, tuż przy studni. Do tak. którego to bunkru wchodziło się poprzez właz przez studnię, nad lustrem.
Tuż nad taflą wody, tak.
Tak, wybito takie przejście do tego bunkra i trzeba było spuścić
na wiatrze.
Ludzi na wiatrze i oni tam, bardzo by wyrafinowana, naprawdę trudno, wyobrażam sobie, że trudno było odkryć takie kryjówki. Inne były zwyczajnie banalne, na przykład w chwili, kiedy było zagrożenie, że przychodzili Niemcy, plądrowali zagrodę, to były takie sposoby, które opisuję również w książce, że ktoś się ukrył w węglu na jakiś czas. Dzieci siedziały na tym węglu i patrzyły, co robią Niemcy, a Niemcy szukali wszędzie, tylko właśnie nie tam w miejscu, wydawałoby się najbardziej oczywistym. Taka imaginacja człowieka zagrożonego była jednak bardzo, bardzo bogata i taka, może teraz byśmy na to nie wpadli, na to, co odkrywali ludzie w czasie wojny, kiedy rzeczywiście groziło rozstrzelanie, kiedy groził obóz, kiedy groziły często tortury również, albo spalenie żywcem. Także te metody były bardzo różne.
Tak. Bardzo skomplikowane są relacje między tymi, którzy ratowali, i tymi, którzy zostali ocaleni. Bardzo skomplikowane, nie czarno-białe, prawda? Bo widzimy winy i chwałę, honor po obu stronach. Pani zależało na takim zniuansowanym obrazie?
Kiedy wybrałam, jakoś z iluś tam historii, na które się natknęłam, musiałam dokonać selekcji, żeby książka miała jakiś skończony wymiar. Więc jeśli już na jakieś historie się zdecydowałam, przyjmując takie kryterium, o jakim mówiłam, bo zabierając się za te historie, o wielu nie wiedziałam nic, tylko że one się zdarzyły, a o niektórych bardzo niewiele, więc jakby miałam przed sobą niejako niezapisaną tablicę. Ale kiedy już dokonałam wyboru miejsc czy nazwisk, to później interesował mnie tylko szczegół prowadzący do prawdy. Chciałam odkryć całą tę układankę i w tej układance jest również element psychologiczny, właśnie ten, który szczególnie potem rozgrywał się po wojnie, czyli element wdzięczności, jak postrzegano Polaków ratujących, tego jak postrzegano w ogóle Polskę i Polaków i jak postrzegano wojnę i Niemców również i inne nacje.
Bardzo znacząca jest korespondencja, którą pani cytuje, także ta powojenna, prawda? Ona daje do myślenia.
Ona daje do myślenia, ona zaskakuje często i tam pojawiają się takie elementy jak zapomnienia, czasem lekceważenia, tak jakby niedocenione. Ludzie, którzy przeżyli wojnę, chcieli zapomnieć o tym, co ich, o tych swoich upokorzeniach, o najintymniejszych jakby świadkach ich najintymniejszych, najtrudniejszych przeżyć. Oni chcieli o tym natychmiast zapomnieć. To zapomnienie szło również w kierunku tym, że często zapominano tych, którzy ich ratowali, którzy poświęcali dla nich życie, a przynajmniej ryzykowali nim. To zapomnienie wynikało również z relacji między państwami. Na pewnym etapie, jak wiemy, te relacje się skończyły.
Mamy listy z 67 roku, prawda? Tuż przed 68 eksodusem, no mamy takie rzeczywiście listy wskazujące na to, że ludzie, powiedzmy w Izraelu, ocaleni, szykowali nawet paczki, które były gotowe, ale ze względu na te relacje międzypaństwowe te paczki czekały. No nie wiem do końca, czy to jest prawda, czy to jest tylko takie usprawiedliwienie, ale generalnie no, taki rys historyczny też się tam znajduje.
Na pewno były przeszkody, na pewno były takie przeszkody, że nie można było, ludzie zmieniali adresy, szczególnie po wojnie, zmieniali nazwiska, może czasami było trudno znaleźć, ale jednak muszę z przykrością powiedzieć, że dominujący obraz, przynajmniej w tych historiach, które ja opisuję, no to jest obraz takiego, bym powiedziała, niedocenienia, troszkę braku wdzięczności, bo na przykład ja ze swojego subiektywnego spojrzenia na to, co opisuję, to zadziwiło mnie to, że w paczce przychodzi jedna pończocha po to, żeby sprawdzić, czy paczka dojdzie. Mhm. To jest zbyt mała wartość.
Albo trochę pomarańczy, prawda?
Czy pomarańcze, czy dojdą, czy nie dojdą. No jednak wyobrażam sobie, choć tak jak mówię, wszelkie oceny, ja się troszkę wstrzymuję przed ocenami, dlatego że my oceniamy z punktu widzenia, kiedy mamy pokój i spokój, wygodne mieszkania, i bezpieczeństwo.
Właśnie, to często jest takie spojrzenie anachroniczne, prawda? Tak jakbyśmy współczesną wrażliwość i nie wiem, to otoczenie nasze projektowali na to, co było wtedy, przed wojną, w czasie wojny, po wojnie.
Tak, ale to dotyczy obydwu stron. I bym powiedziała, że to pokolenie, które wojnę przeżyło, czyli Żydzi, którzy wojnę przeżyli, oni, wielu z nich powstrzymuje się przed takimi drastycznymi ocenami, bo oni oczekiwali pomocy i prosili o pomoc, w odróżnieniu od kolejnych pokoleń, które właśnie z pozycji wygodnych, bezpiecznych domów, mieszkań i biur, oni wymagają poświęcenia życia. I to oczekiwanie, takie bym powiedziała, jako oczywistość, że ktoś poświęci swoje dziecko, swoją matkę, swoich sąsiadów, albo będzie ryzykował ich życiem torturami, spaleniem i prześladowaniami, że to jest takie oczywiste. Otóż to nie jest oczywiste. I ja myślę, że również dziś powinniśmy myśleć w ten sposób, że wtedy ludzie mogli wzajemnie siebie prosić o pomoc, oczekiwać tej pomocy, ale w żadnym razie żądać. I pytanie moralne, to znaczy problem moralny, który stawia pytanie, czy matce, ojcu wolno ryzykować życiem własnych dzieci, to jest pytanie, na które każdy indywidualnie sobie może tylko odpowiedzieć we własnym systemie moralnym.
To jest pytanie absolutnie graniczne i subiektywne, prawda?
Tak.
Właśnie ogromną wartością pani książki dla mnie to jest taka właśnie, nazwałem to sobie tak, taką apoteozą nieoczywistości właśnie, bo z jednej strony opisuje pani mrowie szmalcowników, prawda, którzy no, polowali po prostu na Żydów, którzy opuszczali mury getta, a z drugiej strony opisuje pani na przykład Lolka z Kosowskiego, Żyda gestapowca, bardzo mroczną postać.
Szmalcownicy, musimy powiedzieć, to nie byli tylko Polacy. Szmalcownicy byli po jednej i po drugiej stronie muru. Szmalcownicy często współpracowali czy to z policją, czy nawet tak jak Lolek Skosowski, to byli gestapowcy. To była cała grupa, tak zwana trzynastka, grupa Ganzweicha. I co przerażające, to nie był margines społeczny, to były elity. To byli ludzie wykształceni, do trzynastki należeli przecież adwokaci. Było nawet, dwa nazwiska rabinów są znane, nawet i wymieniane w źródłach żydowskich. Więc jakby przerażające jest to, że pewna grupa elitarna Żydów współpracowała z Niemcami. Również policja żydowska, więc jakby ten obraz II wojny światowej, on jest bardzo skomplikowany. To nie jest obraz w żadnym razie czarno-biały.
No właśnie, pierwszy bohater pierwszego rozdziału to jest właśnie policjant żydowski, prawda? Były bokser.
Tak. Kiedy ja przeczytałam taką notkę w Księdze Sprawiedliwych Michała Grynberga, przeczytałam notkę o braciach Mańkowskich, którzy przechowali w czasie wojny policjanta żydowskiego, przed wojną znanego bardzo mistrza sportu Stanisława Rotholca.
Rotholca, tak. Mhm.
I ja wtedy sobie pomyślałam, zadawałam sobie tak szybko pytanie, jak to? A już wtedy, na tyle przygotowując się do książki, na tyle znałam historię, że wiedziałam, czym zajmowała się policja żydowska i jak się zachowywała. Więc to pytanie mnie niejako uderzyło. Jak to? Musieli oni przecież wiedzieć, bo starszy brat Mańkowski znał Rotholca, razem byli bokserami. Ten dopiero w sporcie zaczynał, w boksie zaczynał, ale Stanisław był mistrzem. A jednak się zdecydowali na pomoc, więc poszłam za tą historią i ją opisałam. I bardzo się cieszę, że ją opisałam, ponieważ ona właśnie pokazuje w sposób, bym powiedziała, wielowymiarowy różne postawy ludzkie taką komplikację losów i wyborów ludzkich. No właśnie ci bracia Mańkowscy, zwłaszcza ten młodszy, który przeżył, Zdzisław Mańkowski, z którym rozmawiałam, on wtedy był chłopcem 16 czy 17-letnim, nawet kiedy zginął brat, on nie zrezygnował z pomocy i z opieki nad Stanisławem Rotholcem, przecież starszym od niego od wiele lat. Wydawał bokserem, wydawałoby się odważnym człowiekiem, a jednak to ten chłopak wziął sprawy w swoje ręce i przechował, przeprowadził Stanisława Rotholca i jego rodzinę przez całą wojnę.
Nie tam jeszcze jest dodatkowy taki element uczuciowy, prawda? Takiego trójkąta uczuciowego. Też bardzo skomplikowana historia. No, w sposób taki erotyczny, miłosna po prostu też przy okazji.
I tutaj pytanie, które postawił Zdzisław Mańkowski. Co by się wydarzyło, jakby się ułożyły relacje Rotholca i Mańkowskiego, starszego Mańkowskiego, gdyby wszyscy przeżyli. Dlatego, że w czasie ukrywania Maria, żona Stanisława Rotholca, zamieszkiwała razem ze starszym bratem Mańkowskim i oni udawali małżeństwo, ale w pewnym momencie ta fikcja zamieniła się w rzeczywistość. Oni de facto stali się parą, zakochali się w sobie, później razem zginęli. Więc, a Stanisław Rotholc...
No wszystko na jego oczach, prawda? Tego męża.
Wszystko na jego oczach się działo. On gdzieś za łóżkiem w jakimś wykopanym takiej niży, w takim dole, a na łóżku Maria z Mańkowskim. I Stanisław Rotholc opowiadał mi młodszy Zdzisław Mańkowski, że czasami tylko drgało, jakiś mięsień drgnął mu na twarzy i nic, i maska, i w milczeniu, ale długo nie wytrzymał w tym, bym powiedziała, takim dziwnym trójkącie. W pewnym momencie przeniósł się do bunkra, do taki strych specjalnie przystosowany, zaadaptowany dla celów ukrywania, bo na tym strychu, to też wymyślne miejsce, to było tuż pod okiem Niemców. Rotholc jako policjant być może jakoś się z nimi dogadał, ale o tym Mańkowski nie wiedział, tylko snuł przypuszczenia. W każdym razie ta kryjówka, która pomieściła kilkanaście osób na strychu domu dziś na rogu Grzybowskiej i jednej z ulic, w tej chwili nie pamiętam nazwy, tam właśnie na tym strychu wybudowano taką skrytkę dla kilkunastu osób, w tym dla rodziny Stanisława Rotholca. Więc Stasiek Rotholc w pewnym momencie wrócił na Grzybowską, bo nie był w stanie wytrzymać widocznie psychicznie tego trójkąta.
No ale właśnie, to jest niesamowite, że pani właśnie pokazując te szczegóły, te konkrety, no ukazuje też jakby tło całej tej historii. Może też w jakimś sensie to jest jakieś usprawiedliwienie tych reakcji, które wydają się po wojnie też niezrozumiałe, prawda? Jakichś takich barier psychologicznych, właśnie takiego niby niezrozumiałego właśnie wyczekiwania czy braku wdzięczności. Może za tym się kryły właśnie takie też osobiste dramaty, prawda?
Ja myślę, że w dużym stopniu one decydują o tych relacjach. Że one w bardzo dużym stopniu decydują, dlatego że to są bardzo silne emocje, to przecież w takich tak zwanych normalnych warunkach, no to zdrada jest takim elementem, który powoduje rozbicie małżeństwa, który powoduje depresję i tak dalej. Wtedy na jakiś czas wypierano te sytuacje, ale potem one powracały. Jak też że ktoś wziął pieniądze i nie oddał, że skrytka była niewygodna, że ktoś powiedział złe słowo, że dochodziło do kontaktów seksualnych. Ja nie mówię o gwałtach, pewnie się one zdarzały, ale ludzie potrzebowali wtedy bliskości.
Uczucia,
tak, dotknięcia, tak jak opowiadała pani Maria Błyszczuk-Rosenzweig, która pomogła, była jedną z tych, które, ale jakby z jej inicjatywy przechowano doktora Rosenzweiga i jej przyszłego męża zresztą. I ja zapytałam ją wprost wtedy, kiedy z nią rozmawiałam o to właśnie, o ten moment bliskości. No bo przecież kiedy oni razem tam w tym dziś ukryciu na jakimś stryszku kolejnym razem ze sobą spędzali czas w tak trudnych warunkach, no to myślę sobie, no to czy ich to zbliżało, czy ich to dzieliło, jak wtedy sytuacja wyglądała. Po prostu ciekawość mną kierowała do zadawania również tego typu pytań. I pani Maria powiedziała, no tak, no trzeba było się pozwolić pogłaskać i pogłaskać jego. I to ona tak bardzo, to bardzo taka szlachetna, taka delikatna osoba, starsza wtedy już mocno pani, ale opowiedziała tę bliskość w taki sposób malowniczy, a jednak bardzo delikatny. Ale
niezwykle intymny świat w tej gehennie Holokaustu, prawda? Tak często obiektywnie opisywanej w sensie statystyk, danych, liczb. A to nagle są takie drobinki uczuciowe, emocjonalne właśnie, takie zdarzonka, które o tym wielkim wydarzeniu, tej wielkiej tragedii mówią często więcej niż właśnie takie opasłe tomy.
One się składają, te drobinki właśnie, one się składają, mniejsze i większe. Czasami drobinka jest jak dynamit, który coś burzy, rozwala. Te drobinki składają się na wielką historię II wojny światowej. O bardzo ważnych rzeczach decydują. O tym, że ktoś wychodzi z kryjówki, bo już nie wytrzymuje, że chce spotkać kogoś bliskiego, narzeczonego, czy matkę, czy ojca, i wtedy na przykład ściąga za sobą jakąś agenturę czy gestapo i giną wszyscy. Ale o tym decydują te momenty właśnie takie chwilowe, bym powiedziała, takie drobne uczucia czy emocje. One się składają również na wielką historię. Historia to wypiera. Historycy piszą, operując generaliami. A tu, gdzie jest prawdziwe życie, to tam się rozgrywają dramaty. One decydują o tym, jak brzmi obecna narracja. One się składają na wielką historię, dlatego nie wolno ich pomijać. Myślę, że tu reportażysta ma więcej do powiedzenia często niż historyk, który musi generalizować.
Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi. Jest jeszcze jeden bardzo istotny dla mnie jako czytelnika aspekt pani książki, który też wyróżnia ten tom od właśnie takich relacji historycznych. Pani wprowadza taki bardzo delikatny element, też można powiedzieć metafizyczny, kiedy mowa jest na przykład o takim motywie pszczół. Nawet pszczoły uciekły z uli, bo one doskonale wyczuwają tragedię i stronią od smutnych miejsc. Już do zagrody Stępniewskich nie wróciły. To są też takie drobinki właśnie, takie znaki natury, które, nie wiem, może my sobie nakładamy na to jakieś znaczenia. Dla nas to może jest znaczące. Może to jest tylko przypadek, ale ten przypadek też mówi bardzo wiele.
To jest taka prawdziwa historia. Wniknęłam w to głębiej i rozmawiałam z osobami, które są specjalistami. Otóż rzeczywiście pszczoły uciekają od takich miejsc, dziś powiedzielibyśmy toksycznych, od takich, gdzie jest aura jakiegoś zagrożenia, śmierci. Pszczoły tam źle się czują.
Wyczuwają ludzkie uczucia?
Coś takiego, może dlatego teraz mamy tak mało pszczół, poza tym, że są wytruwane różnymi pestycydami, to może powinniśmy również zapracować nad aurą międzyludzką. Ale rzeczywiście te pszczoły uciekły wtedy, one nie miały innego powodu niż ten, że po prostu tam się źle poczuły, ponieważ one były karmione u państwa Stępniewskich, a historia była taka, że zginął, że właśnie coś, nie wiemy dokładnie co, bo Wacław, Żyd, który się ukrywał w stodole państwa Stępniewskich, zabrał te swoje uczucia czy emocje ze sobą, nigdy o tym nikomu nie powiedział, a potem zginął razem z Janem Stępniewskim. Ale coś go gnało do pobliskiego miasteczka, do Białej Rawskiej, że właśnie, że ściągnął za sobą gestapo. I że zginęli wszyscy. I potem ten dom i ta rodzina zubożała, podupadła, a w pewnym momencie uciekły pszczoły. Kiedy odwiedziłam zagrodę pana Stępniewskiego, to znaczy syna, który był świadkiem tamtych przeżyć, ale i ofiarą, to widziałam jeszcze, wyobraziłam sobie ten bogaty dom przedwojenny, bo on nawet wtedy, kiedy ja w latach 90., w połowie lat 90., to widziałam taki drewniany, oszalowany dom, który przed wojną był, musiał być bogaty. Jak się zatrzymał czas, tak. Że to taki dotyk historii tam. Ale co ważne, to jest właśnie ta historia państwa Stępniewskich pokazuje, jak wiele historii jest nieodkrytych. Oni nigdy nikomu o tym nie opowiadali. Wiedzieli o tym tylko, ja dowiedziałam się, ponieważ jeździłam w rejony bliskie Białej Rawskiej. Znam niektórych ludzi, którzy tam są stałymi mieszkańcami. I kiedy oni się dowiedzieli, że ja na taki temat piszę, to oni powiedzieli, a tu państwo Stępniewscy właśnie ratowali i zginął, i Jan zginął. I oni i wszyscy wiedzieli, że dlatego ta rodzina właśnie tak troszkę i psychicznie, i finansowo podupadła, także nigdy się z tego nie wydobyli. Takich historii tak zwanych dziewiczych odnalazłam kilka co najmniej. A wiem, że jest ich bardzo dużo, bo ciągle się zgłaszają do mnie ludzie czy rodziny tych, którzy ratowali. I to jest nasza powinność, żeby te historie odnaleźć i opisać. To jest ostatni moment. To jest dosłownie ostatni moment.
Zacząłem od tragedii wspaniałej postawy rodziny Ulmów. Myśli pani, że to jest właśnie taka soczewka, przez ten pryzmat możemy popatrzeć na szerszy obraz naszych dziejów, tych tragicznych?
Tak, to jest symbol. Ja myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Dobrze, że będą błogosławionymi. Dobrze, że świat usłyszał o tej historii, ale oby tylko świat nie zapomniał, że też inni ginęli. Że w płomieniach zginęli na przykład, zginęła również rodzina Kowalskich, Kosiorów, Skoczylasów, 30 kilka osób w Ciepielowie Starym i w Rekówce. I kiedy byłam w latach 90., w połowie lat 90. właśnie tam, w tamtych miejscowościach, Jan Kowalski, który cudem przeżył, pokazał mi taki podest pod pomnik, zmruszały, porośnięty mchem podest pod pomnik, który miał stanąć wiele lat temu, a który chyba nigdy nie stanął. I pan Jan powiedział, przyjeżdżało tu wielu, rozpytywali, pisali i jak nie było pomnika, tak nie ma. On sam też bardzo biednie żył, nie dostał ani medalu sprawiedliwych, ani nie otrzymał żadnego, nawet to z Bowidu go nie chcieli przyjąć, więc wegetował. A siostra Hani Kordulówny, takiej małej dziewczynki, która przez przypadek dostała się tam właśnie pomiędzy rodzinę spaloną i razem z nimi zginęła w płomieniach, ta siostra, starsza pani wtedy, samotna, mieszkała w takim maleńkiej chatynce, która wydaje się, że w latach 90. XX wieku już w ogóle, że takie miejsca nie istnieją. W pokrytej słomą dwuizbowej i w jednej izbie mieszkała ona, a w drugiej izbie, też nazwę to izbą, bo była niemalże identyczna, poza tym, że nie było sprzętów i tam tylko była słoma i tam mieszkała taka ogromna świnia. I ten obrazek, ja mam cały czas ten obrazek przed oczami i wiedząc, kim jest pani Zofia Pliwka, czyli siostra Heni Kordulówny, jaką wielką ofiarę ta rodzina poniosła i obraz tej sytuacji, w jakiej ona mieszka, nadal mi się to nie mieści po prostu w głowie, mówiąc kolokwialnie. Jak to jest możliwe?
To są właśnie te inne pomniki, prawda? Takie miękkie, subtelne pomniki, które pani stworzyła w tej książce. Bardzo pani dziękuję za ten tom.
Bardzo dziękuję.
To jest taki ekosystem wojenny. No i całe szczęście przesłanie jest takie, że no byli ocaleni, prawda? Przez tych ludzi, którzy często tracili życie, żeby ich ocalić.
I o tym powinniśmy pamiętać, że to przede wszystkim zostali ocaleni. Wszystkie inne drobiazgi to są ludzkie przywary lub ludzkie słabości, albo wielkość ludzka, ale wszystko inne ma mniejsze znaczenie. Ważne jest, że przetrwali.
Poza strachem, jak Polacy ratowali Żydów, najnowszy tom wydawnictwa Fronta. Moim gościem była autorka tej książki, pani Barbara Stanisławczyk. Bardzo pani serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.